Poniedziałek, 3 grudnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna Allan w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Zgodnie z przewidywaniami partia Władimira Putina odniosła zdecydowane zwycięstwo w rosyjskich wyborach parlamentarnych. Jedna Rosja dysponuje teraz wystarczającą większością głosów w Dumie, by wprowadzić zmiany do konstytucji. Zgodnie z przewidywaniami również doszło do wielu nadużyć podczas niedzielnego głosowania. Hugo Chavez nie będzie mógł natomiast modyfikować konstytucji. Referendum w tej sprawie zostało niewielką większością głosów odrzucone przez obywateli Wenezueli. Delegacje ze 190 państw świata dyskutują na konferencji w Bali, jak można przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy udał się z wizytą do Algierii. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Katarzyną Zawicką, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd prasy opracowany przez Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Kamińskiego i wiadomości europejskie. Później druga część rozmowy o Polsce Marka Pędziwola z Aleksandrem Smolarem, a część magazynową rozpocznie kronika ekonomiczna Piotra Błońskiego i Eureka Piotra Rosochowicza, dzisiaj o satelitach wojskowych, w kronice sportowej Marka Brzezińskiego, Machiavelli i Loteria. A na zakończenie programu lekcja języka francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu niemal wszystkich głosów poinformowała, że partia Jedna Rosja prezydenta Władimira Putina uzyskała ponad 64% głosów, co oznacza, że będzie miała 315 miejsc w Dumie na 450, czyli dysponować będzie większością 2/3 głosów w parlamencie pozwalającą na wprowadzenie zmian w konstytucji. Pozostałe partie, których przedstawiciele zasiadać będą w Dumie, to Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Gennadija Żuganowa, na którą głosowało 11,6% wyborców, Populistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji Władimira Żyrynowskiego, która uzyskała 9% głosów, i lewicowo-populistyczna Sprawiedliwa Rosja Siergieja Mironowa z wynikiem 7,9%. Frekwencja wyborcza wyniosła 62%. Żadna z partii demokratycznych, Jabłko i Sojusz Sił Prawicy, nie przekroczyła 7-procentowego progu wyborczego pozwalającego się ubiegać o fotele w Dumie. Wynik Jednej Rosji jest jednak gorszy od rezultatu samego Putina w wyborach prezydenckich w 2004 roku, kiedy to przy frekwencji 64% otrzymał on 71,3% głosów, jak podkreślają niektórzy komentatorzy. Mimo to Kreml wyraził zadowolenie z wyników niedzielnych wyborów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że wskazywały one, iż większość Rosjan popiera Putina i chce kontynuacji jego polityki po upływie drugiej prezydenckiej kadencji. Wyników wyborów nie uznaje natomiast opozycja pozaparlamentarna skupiona w koalicji Inna Rosja, która jeszcze przed niedzielnym głosowaniem zapowiedziała, że wszelkimi legalnymi metodami będzie dążyć do ich unieważnienia. Również komuniści zapowiedzieli, że zaskarżą wyniki wyborów. Niezależna organizacja GOES zrobiła całą listę nieprawidłowości od zatkanych urn, po zastraszanie wyborców czy propozycję lodówki za głos oddany na partię Jedna Rosja, nie mówiąc już o autobusach przewożących tych samych ludzi do kolejnych biur wyborczych. I nie są to przypadki odosobnione, jak podkreślił przewodniczący tej organizacji Grigory Melkonians. Podobne skargi płyną z całej Rosji. O uczciwości wyborów mogą też świadczyć wyniki w Czeczenii, gdzie według oficjalnych danych 99,4% wyborców poparło partię Putina, a frekwencja wyniosła 99%. Jeden z przywódców opozycji, Garry Kasparow, określił niedzielne głosowanie jako najbardziej nieuczciwe i najbrudniejsze wybory w historii Rosji, i zapowiedział, że złoży wiązankę kwiatów przed siedzibą Centralnej Komisji Wyborczej, by uczcić śmierć demokracji w Rosji. Z kolei prezydent Władimir Putin ocenił, że wyniki wyborów parlamentarnych są prawomocne i były głosem publicznego zaufania do niego. Trudno mu będzie jednak przekonać o tym opinię międzynarodową. Reakcję w stolicach europejskich omawia Katarzyna Zawicka.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie skrytykowała przebieg rosyjskich wyborów. Zdaniem przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Gerana Lenmarka, nie odpowiadały one standardom europejskim. W skład delegacji obserwującej wybory weszło zaledwie 30 osób. W roku 2003 było ich 88, ponieważ władze rosyjskie nie zgodziły się na więcej. Komisarz do spraw stosunków zagranicznych Unii, Benita Ferrero-Waldner, przypomniała, że już w trakcie kampanii przedwyborczej doszło do wielu nadużyć, łamania swobody wypowiedzi i prawa do zgromadzeń. Komisja Europejska wstrzymała się z komentarzami do czasu dokonania analizy informacji napływających z różnych źródeł. Sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, wyraził zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Rosji, zwłaszcza jeśli chodzi o wolność słowa i prawo do zgromadzeń. Podobne zaniepokojenie wyrażały poszczególne stolice europejskie – Berlin, Londyn, Paryż, Warszawa. Ze strony Berlina było to nawet więcej niż zaniepokojenie. Rzecznik rządu stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż według norm niemieckich rosyjskie wybory nie były ani wolne, ani demokratyczne. Przypomniał również krytyki, jakim poddała rosyjskie wybory kanclerz Angela Merkel, która stwierdziła, że Rosja nie była i nie jest państwem demokratycznym. Premier Polski Donald Tusk, wyrażając zaniepokojenie, dodał jednocześnie, że jak się zdaje, wybory potwierdziły silną pozycję formacji prezydenta Putina. Niezależnie od obiekcji dotyczących norm, trzeba zaakceptować wybór większości Rosjan. Tusk znajduje się w dość trudnej sytuacji, ponieważ postanowił i obiecał naprawę stosunków polsko-rosyjskich, kompletnie zamrożonych przez braci Kaczyńskich. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pascal Andréani oświadczył, że Francja chciałaby, aby władze rosyjskie wyjaśniły wszelkie wątpliwości co do uczciwości wczorajszych wyborów. Tymczasem z Kremla nadszedł komunikat stwierdzający, że prezydent Sarkozy gorąco pogratulował swemu rosyjskiemu odpowiednikowi zwycięstwa w niedzielnych wyborach. Jednym z pierwszych prezydentów, którzy pogratulowali Putinowi zwycięstwa, był jego odpowiednik z Kazachstanu Nursultan Nazarbajew. Biały Dom zaapelował do władz rosyjskich o przeprowadzenie śledztwa.
Dodajmy tylko, że jeden z członków Centralnej Komisji Wyborczej powiedział w Moskwie, że obserwatorzy międzynarodowi krytykujący przebieg głosowania w Rosji działają na zlecenie Waszyngtonu. Pozostając w Rosji, odnotujmy jeszcze wypowiedź prezydenta Władimira Putina, który nie wykluczył powrotu Rosji do traktatu o ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie. Uzależnił ten krok od decyzji państw NATO. Jeśli nasi partnerzy ratyfikują ten traktat i wprowadzą go w życie, nie wykluczamy powrotu do niego, lecz nie będziemy na to czekać wiecznie, uprzedził prezydent Putin. Nie tylko rosyjska komisja wyborcza miała pełne ręce roboty, również w Wenezueli liczono głosy oddane w niedzielnym referendum dotyczącym wprowadzenia zmian w konstytucji. Niewielką, ale jednak przewagę osiągnęli przeciwnicy tych poprawek. Prezydent Hugo Chavez oficjalnie uznał swą porażkę. Wygrane referendum miało oznaczać zniesienie ograniczenia ilości kadencji prezydenckich i miało też według pomysłu Chaveza stworzyć podstawy państwa socjalistycznego. Propozycją Chaveza opowiedziało się 49,29% głosujących, przeciwko było 50,7%. Frekwencja wyniosła 56%. Chavez, który przed referendum spodziewał się nawet 10% przewagi zwolenników zmian w konstytucji, po ogłoszeniu wyników powiedział, że uznaje je, by uniknąć politycznych napięć w kraju. Biały Dom odrzucenie projektu reform socjalistycznych w Wenezueli nazwał dobrą nowiną, rokującą nadzieję na przyszłość w tym kraju. Przedstawiciele 190 państw zebrali się w Bali, by zastanowić się nad przyszłością naszej planety. Chodzi przede wszystkim o zmiany klimatyczne, a gospodarz tego spotkania Indonezja jest żywo zainteresowana problemem, gdyż archipelag bezpośrednio zagrożony jest z powodu podwyższania się poziomu morza. W ostatnich latach 24 wyspy indonezyjskie znalazły się pod powierzchnią oceanu. Konferencja ma potrwać do 14 grudnia, a jej uczestnicy powinni zdecydować, zdecydować, jak przedłużyć postanowienia protokołu z Kioto, czyli jak walczyć z wydzielaniem do atmosfery gazu powodującego efekt cieplarniany. Ilość tego gazu według specjalistów ONZ-owskich powinna być zmniejszona o połowę do 2050 roku, co w krajach przemysłowych oznacza redukcję nawet o 80%. Protokół z Kioto nie został ratyfikowany przez wszystkie kraje. Z wielką więc satysfakcją uczestnicy konferencji powitali wiadomość, że nowy premier Australii tuż po zaprzysiężeniu podpisał ratyfikację protokołu, co oznacza, że wśród państw uprzemysłowionych jedynie Stany Zjednoczone nie podpisały się dotąd pod tym traktatem. W Katarze rozpoczął się szczyt 6 monarchii z rejonu Zatoki Perskiej, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu i Omanu. Po raz pierwszy na to doroczne spotkanie został zaproszony prezydent Iranu. Na dwudniowym spotkaniu w Doha, w stolicy Kataru, omawiana jest współpraca ekonomiczna, konsekwencje wysokich cen ropy, notowanie dolara, a także polityczne napięcia w tym regionie świata, przede wszystkim sprawa Teheranu. Książę Bahrajnu w wywiadzie dla prasy brytyjskiej przyznał, że, cytuję, Iran nie ma bomby atomowej, ale próbuje ją mieć, dodając, cały region będzie wplątany w ewentualny konflikt między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Sprawa budzi uzasadnione zaniepokojenie wśród państw regionu Zatoki Perskiej, stąd zaproszenie Teheranu na szczyt w Katarze. Występując na otwarciu szczytu, prezydent Ahmadinejad zaproponował zawarcie porozumienia w sprawie bezpieczeństwa i przedstawił program regionalnej współpracy gospodarczej, nie wspominając jednak o irańskim programie nuklearnym czy tak krytykowanej przez Iran obecności amerykańskiej w tym regionie. Szczyt ma się zakończyć jutro, we wtorek, oficjalnym ogłoszeniem wspólnego rynku 6 monarchii. Kolejnym krokiem ma być wspólna waluta. Projekt ten przewidziany na rok 2010 stoi jednak pod znakiem zapytania z powodu galopującej inflacji i słabego dolara. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Brytyjska nauczycielka Gillian Gibbons, skazana w Sudanie na 15 dni więzienia za obrazem islamu, została ułaskawiona przez sudańskiego prezydenta i ma wrócić do kraju. Nauczycielkę oskarżono o obrazę religii, ponieważ zezwoliła uczniom na nazwanie pluszowego misia imieniem proroka Mahometa. Jak sama przyznała, zrobiła to zupełnie nieświadomie, nie chcąc obrażać nikogo. W ubiegłym tygodniu w Chartumie odbyła się 10-tysięczna demonstracja, której uczestnicy domagali się kary śmierci dla Brytyjki. W tydzień po zakończeniu konferencji w Annapolis Izrael wypuścił ponad 400 więźniów palestyńskich, głównie członków organizacji Fatah. Gest ten ma na celu wzmocnienie władz autonomii palestyńskiej, a także ożywienie dialogu palestyńsko-izraelskiego, wyjaśnił rzecznik prasowy premiera Ehmuda Olmerta.
Prezydent Sarkozy przybył w poniedziałek z wizytą do Algierii. Jest to jego pierwsza wizyta w tym państwie od czasu objęcia przez niego funkcji prezydenta. Odbywa się ona w mało sprzyjających okolicznościach. Jeden z algierskich ministrów kilka dni temu stwierdził, że Sarkozy'ego popiera żydowskie lobby. Była to również aluzja do pochodzenia prezydenta Francji. Prezydent Bouteflika odciął się od tych deklaracji, zapewniając, że nie mają one nic wspólnego ze stanowiskiem Algierii. Sarkozy ze swej strony również łagodził sytuację, nie odwołując zaplanowanej wcześniej wizyty. Udał się on do Algierii jako przyjaciel, zapewniając, że trzeba być zwróconym w przyszłość i opierać swą działalność na konkretach. Wizyta prezydenta Francji znajdowała się na czołówkach większości algierskich dzienników. Tylko jeden z nich, Al-Khabar, przypomniał historię z żydowskim lobby. Pozostałe skupiają się na umowach handlowych, które mają zostać podpisane. Al-Khabar ponawia żądania przeprosin, które należą się Algierii ze strony Francji za zbrodnie, które ta ostatnia miała popełnić w czasach, gdy Algieria była jej kolonią, czyli między rokiem 1830 a 1962.
A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski i Piotr Kamiński.
Zachód nie wie, co zrobić z Rosją. Taki jest tytuł artykułu Le Mondeville w Le Figaro. Czytamy w nim między innymi: zachodnie gabinety dyplomatyczne są zakłopotane. Kwestia rosyjska powróciła i nie bardzo wiadomo, co z kwestią rosyjską począć. System autorytarny, nie dopuszczający żadnej alternatywy politycznej, pod przewodnictwem byłego szpiega KGB, zadomowił się w Rosji na długo i na dobre. Dyplomaci zachodni nie bardzo wiedzą, jak te kwestie ugryźć. Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, otwarcie i zdecydowanie skrytykowała sposób organizacji rosyjskich wyborów i wyraziła ubolewanie z powodu nieobecności obserwatorów z ramienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którzy odmówili przyjazdu z powodu piętrzenia przez stronę rosyjską trudności i z powodu braku chęci do współpracy. Angela Merkel miała odwagę powiedzieć głośno to, co jej koledzy w Europie i Stanach Zjednoczonych mówią nieco mniej zdecydowanie. Naszym obowiązkiem jest działanie, by wolnym partiom w Rosji umożliwić swobodę czynów oraz by w tym kraju były przestrzegane prawa człowieka, oświadczyła pani kanclerz w wywiadzie dla rozgłośni Deutschlandfunk. Zachód przez długi czas sądził, że stopniowe przykręcanie śruby przez Putina w Rosji nie zaszkodzi zachodnio-rosyjskiemu pojednaniu. Tak bardzo Zachód pragnął, żeby po zakończeniu komunistycznej zimy rozpoczęło się w Rosji jakaś demokratyczna wiosna i stawiał na marsz ku demokracji oraz na strategiczne partnerstwo z Rosją. Jakby tego rodzaju linearna wizja historii była oczywistością. Za ocalenie złudzeń Zachód płacił słoną cenę, przymykając oczy na wszystko, co niewygodne, na masakry w Czeczenii, kontrolę mediów, podważenie prawa do własności prywatnej, które odsłoniła afera Jukosu, na morderstwa polityczne, wtrącanie się Kremla w sprawy wyzwolonych byłych republik sowieckich, o czym świadczy rozwój sytuacji na Ukrainie. Dopiero kryzys gazowy pomiędzy Rosją i Ukrainą spowodował, że Zachód się przebudził. Wystarczyło, że Moskwa zakręciła kurek i Ukraina oraz połowa Europy Zachodniej niemalże pogrążyła się na kilka godzin w ciemnościach. Przebieg kampanii wyborczej i same wybory w Rosji z pewnością ostudzą zapały największych optymistów. Sowiecka mentalność Putina, wykrywającego wrogów wewnętrznych na pasku zachodnich ambasad, świadczy o przepaści dzielącej obecnego władcę Kremla i Zachód. Putin umiejętnie wyzyskuje nacjonalizm i frustrację wywołaną utratą przez Rosję statusu wielkiego mocarstwa, więc z powodzeniem stosuje receptę swojego starszego kolegi z czere zwyczajki, Andrzeja Żdanowa. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Putin, głosząc zasadę demokracji suwerennej w Rosji, daje do zrozumienia, że ma w nosie zachodnie reguły wolności obywatelskich. Podczas niedawnej konferencji w Lizbonie Putin, nie bez pewnego poczucia humoru, a może raczej nie bez złośliwej ironii, zaproponował stworzenie rosyjskiego obserwatorium analizującego przestrzeganie praw człowieka w państwach demokratycznych. Dialog między Unią Europejską i Rosją okazuje się stopniowo dialogiem głuchych, czytamy w artykule w Le Figaro. Jeden z francuskich dyplomatów, cytowany na łamach paryskiego dziennika, oświadczył: mamy do czynienia z Rosją bardzo pewną siebie, która nie ustępuje w żadnych kwestiach. Problem polega na tym, co z taką Rosją począć, ponieważ w nowym przebraniu pojawiły się zjawy stare jak Związek Sowiecki. Należy wobec Rosji być wymagającym, ale nie trzeba przerywać dialogu, twierdzi francuski dyplomata. Niektórzy zachodni politycy uważają, że z Rosją trzeba być cierpliwym, bo przecież pełno w niej jeszcze komunistycznych ruin i lepszy autorytaryzm oświecony Putina, bo przynajmniej jest oświecony. Inni twierdzą, że rozwój gospodarczy Rosji jest tak duży, że w końcu pomyślność gospodarcza spowoduje, że demokracja się w niej też pojawi. Rosyjscy opozycjoniści i byli dysydenci, na przykład Władimir Bukowski, twierdzą, że Zachód musi z Rosją postępować stanowczo. Nic nie powstrzyma obecnie dyktatury Putina od wewnątrz, jedynie zdecydowane postępowanie Zachodu może odnieść jakiś skutek, twierdzi Garry Kasparow, cytowany na łamach Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W chwili, gdy kolejny naddemokrata tłumaczy nam w pamflecie, że my wyborcy jesteśmy jak pijane dzieci we mgle, którym propagandowe babcie opowiadają świat jak bajkę, by wymusić na nas jedynie słuszne głosowanie, wspierając tym nie on pierwszy i nie on ostatni starą leninowską tezę, wedle której naród jest zbyt głupi, by mu dać głosować, nasz minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wykłada na łamach Le Monde przyczyny, dla których francuskie środki przekazu dla zagranicy muszą ruszyć na podbój narracji świata. czyli głośno opowiadać swoją bajkę, koniecznie obrazkową, bo od obrazków przecie zależy postrzeganie rzeczywistości. To niedobrze, mówi minister, że trzy narzędzia, telewizję France 24 i TV5 Monde oraz nasze radio, działają bezładnie w szyku rozproszonym. A trzeba zestrzelić myśli w jedno ognisko, sprecyzować zadania i ruszyć czwórkami, by wykorzystać to, co najlepsze w każdej z tych instytucji i zwalczyć hegemonię mediów anglosaskich i arabskich, konieczna jest centralizacja. Bezskutecznie szukamy w artykule ministra informacji na temat przyszłej roli naszej rozgłośni. Broni jej nieśmiało na sąsiedniej szpalcie jeden z naszych dziennikarzy, Jean-Pierre Boris, ale nie przeciwko zakusom władzy, lecz przeciw dyrekcji telewizji France 24, która podobno ma nas za nic. Zapowiadają się długie, miodowe miesiące. Le Monde komentuje również niedzielną wygraną Putina i przegraną Chavesa. Dowiadujemy się, że w Wenezueli władze bardzo długo zwlekały z publikacją nieprzychylnych dla siebie rezultatów, a instytutom sondażowym nie wolno nawet pisnąć przed ogłoszeniem pierwszego komunikatu oficjalnego. By uniknąć zamieszek, obie strony doszły rzekomo do porozumienia, by ogłosić wynik późną nocą, gdy już wszyscy pójdą spać. Wiadomość spadła o pierwszej w nocy. Chavez uznaje porażkę, ale zapowiada jasno, już w przeszłości obracał klęski w triumf, jest stworzony do długich bitew. Zwycięska opozycja i przegrani czawiści mówią chórem, że wygrała demokracja. Pytanie, na jak długo? Spodziewany sukces Putina, Le Monde komentuje tak. Prezydent wygrał pierwszą turę rozgrywek, mających mu zapewnić utrzymanie władzy także po marcowych wyborach prezydenckich. Nie jest to jednak triumf. Frekwencja w wysokości 62% to niewiele, jeśli wziąć pod uwagę rozmiary kampanii propagandowej mającej zapędzić wyborców do urn. Wynika z tego, że znaczna część wyborców z obrzydzeniem przywitała sowieckie metody władzy. Nadal nie wiadomo, co Putin zrobi z tą wygraną, on sam zaś świadomie stwarza zamęt. Zapowiedział wprawdzie, że uszanuje konstytucję, ale 2/3 foteli w Dumie pozwalają mu ją zmienić. Już powstały spontanicznie komitety wzywające go do trzeciego mandatu. Czy zdoła oprzeć się prośbie ludu? Rosja odwróciła się plecami do demokratycznej transformacji z lat 90. Przyszłość jest jednak niepewna. Dotyczy to nie tylko losu jednego człowieka, ale ewolucji całego społeczeństwa, które modernizuje się, podczas gdy kostnieją autokratyczne struktury polityczne. Czytamy w Le Monde.
Wiadomości europejskie opracowała dzisiaj Katarzyna Zawicka. Posłuchajmy.
W strefie euro odnotowano poważny sukces w kwestii bezrobocia. Otóż w październiku jego poziom wyniósł 7,2%, a jest to najniższa liczba od czasu, kiedy zaczęto prowadzić tę statystykę, czyli od roku 1993. W stosunku do września oznacza to spadek o 0,1 punkta. W październiku roku ubiegłego poziom bezrobocia kształtował się na wysokości 8%. Najwyższy poziom odnotowano w marcu 2005 roku. Wyniósł on wówczas 9,1%. W całej Unii Europejskiej, a więc z uwzględnieniem państw nieposługujących się wspólną walutą, bezrobocie wyniosło w październiku 7%, czyli tyle samo, ile we wrześniu. Nadal w Europie jest on znacznie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie wynosi 4,7%, ciągle mowa o październiku, czy w Japonii 4%. Wśród państw strefy euro najwyższe bezrobocie jest w Portugalii 8,5%, następnie w Niemczech, Francji i Hiszpanii, gdzie wynosi ono 8,1%. Najniższe natomiast w Holandii tylko 3,1%. Europejski komisarz do spraw rozszerzania Unii, Olli Rehn, udał się dziś do Sarajewa, aby ocenić poziom przeprowadzanych tam reform i zadecydować, czy pozwoli on na parafowanie porozumienia o zacieśnieniu współpracy między Bośnią a Unią, stanowiącego pierwszy krok na drodze do ewentualnego wejścia Bośni do Unii. Władze bośniackie są raczej dobrej myśli. W chwili obecnej Bośnia jest jedynym państwem bałkańskim, które jeszcze takiego porozumienia nie podpisało. Jej parlament w ostatni piątek postanowił podjąć odpowiednie kroki mające na celu usprawnienie jego funkcjonowania i umożliwiające podjęcie negocjacji w sprawie reformy policji, co jest głównym warunkiem wejścia Bośni do Unii. Serbska mniejszość uważa, że posunięcia te są wymierzone przeciwko niej. Od czasu zakończenia wojny domowej w 1995 roku Bośnia składa się z dwóch części: Republiki Serbskiej i Federacji Bośni i Hercegowiny, połączonej słabymi więzami instytucji centralnych. Były minister francuski Jean-Pierre Chevènement, deputowany Nicolas Dupont-Aignan i deputowana europejska Marie-Noëlle Lienemann wyrazili życzenie, aby w kraju zostało rozpisane referendum w sprawie nowego traktatu europejskiego. Chevènement stwierdził, że to, co zostało odrzucone przez 55% społeczeństwa w referendum z 29 maja 2005 roku, może zostać przyjęte tylko po głosowaniu powszechnym. W przeciwnym wypadku ma miejsce łamanie zasad demokracji. Mini traktat to maxi zdrada, stwierdził Jean-Pierre Chevènement. Prezydent Senegalu Abdoulaye Wade oświadczył, że jego kraj nie podpisze porozumień handlowych zaproponowanych przez Unię państwom z bloku ACP Afryka Karaiby Pacyfik. Porozumienia te zostały odrzucone przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej.
W drugiej części rozmowy z naszym środkowoeuropejskim korespondentem Markiem Pędziwołem, szef Fundacji Batorego Aleksander Smolar wyraża przekonanie, że co by się nie stało pod rządami Platformy i PSL-u, i tak będzie lepiej niż w minionych dwóch latach. Zapowiadany kierunek jest dobry. Problem w tym, że obietnice składane przez zwycięzców są zbyt mgliste. Teraz chodzi o to, by nowy rząd wybrał drogę rzeczywiście najlepszą dla Polski.
Patrząc w przyszłość, ile czasu ten rząd ma na to, żeby pokazać, że rzeczywiście chce i potrafi?
Nie ma żadnych powodów, żeby sądzić, że ten rząd będzie krócej rządził niż 4 lata. Mi się wydaje, że są warunki stabilności. Poza tym ja przypuszczam, że będą próby i przypuszczam, że częściowo skuteczne wyrwania fragmentów PiSu i być może Lewicy w ten sposób wzmocnienia Platformy. Innymi słowy, są warunki stabilności. Z tego nie wynika, że Platforma ma 4 lata, bo to z reguły mówi się symbolicznie o pierwszych 100 dniach, kiedy się decyduje, kiedy ludzie są pełni optymizmu, otwarci i gotowi zaakceptować gorzko nawet pigułkę zmian. To jest symbol 100 dni, ale na pewno jest rzeczą ważną, żeby Platforma zabrała się szybko do pracy i przedstawiła narodowi w różnych dziedzinach. To jak najwięcej. Tu moim zdaniem wzór Sarkoziego jest bardzo dobry we Francji, prawda? Z szerokim frontem podejmuje reformy, uprzedził o tym społeczeństwo. Tutaj niestety Platforma jest w znacznie gorszej sytuacji. Nie uprzedziła, nic nie mówiła, co będzie robiła tak naprawdę z ciężkich reform. Do tego stopnia, że można żywić pewien niepokój, czy są przygotowani w ogóle do tego. Jeżeli nie są przygotowani, to znaczy, że to zajmie sporo czasu przygotowanie różnych koniecznych reform w różnych dziedzinach.
Mieli gabinet cieni, który podobno nad tym pracował.
Na jego czele stał Jan Rokita i od dłuższego czasu on jest marginalizowany w Platformie i wszystko na to wskazuje, że ten gabinet praktycznie nie istniał, prawda? Że został opracowany 2 lata temu interesujący projekt właśnie dla rządu, ale on nie był odnawiany i program, który później był przygotowany dla Platformy, pod pewnymi względami interesujący i realistyczny, równocześnie nie był programem rządzenia. Więc teraz oni stają wobec sytuacji i mam nadzieję, bo po prostu i obawy, jeżeli tak nie będzie. To znaczy, że muszą bardzo szybko zdefiniować, gdzie są podstawowe problemy i szybko zaproponować narodowi zmiany. Bo później będzie już za późno. Później utwardzi się znacznie opozycja PiSu i razem z prezydentem mogą sporo kłopotów sprawiać rządowi i w ogóle, że tak powiem, społeczeństwo będzie mniej chętne do akceptowania zmian.
Proszę pana, istnieją think tanki w Polsce, Centrum Adama Smitha, Case, Nobe i tak dalej. Może one mają gotowe recepty, gotowe programy, gotowe rozwiązania?
Ja tego nie wiem. To znaczy, z tych tak zwanych think tanków, to prawda, że jeszcze jest najlepiej w sferze ekonomii, bo jest tych parę, prawda? Nie tak dużo, ale jest parę. Ale mówiąc prawdę, jestem dość sceptyczny. Ja nie widziałem jakichś efektów solidnej pracy z przygotowujący konkretne reformy. Ale mam nadzieję, że to jest. Pewne rzeczy moim zdaniem są dość oczywiste i szybko można zrobić, jak chociażby ten pakiet, który był przygotowany przez Schoenfelda, bardziej radykalny niż Kluski, i być może tam można się go wzbogacić i można to zrobić. Finanse publiczne to jest interesujące, bo to jest wybór polityczny, który może być trudnym wyborem, bo to oznacza równocześnie, że trzeba ograniczyć dług, deficyt i to oznacza, że mniej będziemy dopłacali na bieżące potrzeby różnych grup. Być może niektóre z tych zmian nie wymagają jakichś solidnych przygotowań, że one są w jakimś sensie dość oczywiste, albo można sięgnąć po przykłady innych krajów. Ale na przykład to, o czym wspomniałem, to znaczy problem naprawienia instytucji naszych, problem państwa. I tutaj PiS miał dobrą intuicję, tylko fatalnie to realizował. To znaczy, że problem siły państwa, skuteczności państwa, czystości państwa jest podstawowym problemem Polski. Dlatego, że jest słabe nasze państwo, że ono nigdy nie zostało solidnie zreformowane i to wymaga i naszej demokracji. Jedno z drugim się wiąże. Państwo i demokracja. I tutaj, mówiąc prawdę, ja nie widzę żadnych poglądów, żadnych koncepcji. Stąd zaproponowałem w gazecie powołanie takiej komisji mędrców, złożonych z wybitnych prawników i byłej polityki, która by dokonała przeglądu tego wszystkiego, co zrobiło PiS i co zepsuło PiS, jeżeli zepsuło, i żeby zaproponować równocześnie konieczne zmiany w różnych dziedzinach. Żeby umocnić Trybunał, Bank Centralny, żeby uniezależnić wreszcie od polityki media publiczne, żeby przywrócić niezależność służby cywilnej. To są wszystko sprawy niesłychanie ważne, gdzie mogą działać potężne lobby przeciwko zmianom. To są bardzo ważne i tu nie jestem przekonany, czy Platforma jest przygotowana. Wręcz przeciwnie, mam podejrzenie, że nie jest solidnie przygotowana.
Z tego wszystkiego, tak jakby podsumowując z tej całej naszej rozmowy, widzę, że cieszy się pan z wyniku wyborów, a jednak ma pan obawy co do przyszłości.
Obawy nie. Fundamentalnie jestem przekonany, że i tak będzie lepiej. Tylko, że nie jestem pewien, czy zostanie wykorzystana ta wielka szansa, to poparcie masowej młodzieży, to znaczy, którzy są najbardziej zainteresowani przyszłością ze względów czysto biologicznych, wieku. Że ten potencjał może nie zostać w pełni wykorzystany. Moja obawa tego dotyczy. Natomiast nie ma w tym żadnego niepokoju co do kierunku. Na pewno pójdzie i tak w lepszą stronę. Tylko żeby to było w dobrą, w coraz lepszą stronę. Żeby Polska szła rzeczywiście do przodu. Nie tylko w stronę Irlandii, jeżeli chodzi o gospodarkę, tylko w stronę najlepszych demokracji, jeżeli chodzi o solidność instytucji, szacunek dla praw obywatelskich i ludzkich praw i dla takiej lepszej atmosfery, żeby nie było tej zimnej wojny domowej, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie 2 lata.
Chciałem w tym momencie powiedzieć dziękuję, ale w związku z pańskim ostatnim zdaniem takie pytanie, jeżeli pan mówi wzory najlepszych demokracji, to znaczy w jakich dziedzinach, skąd je czerpać?
Mi się wydaje, że to raczej trzeba intuicji szukać. Na przykład ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, z naszym Platforma optowała od wielu lat, to znaczy tak zwane małe okręgi wyborcze,
jednomandatowe.
Dlatego, że ja uważam, że w kraju takim jak Polska, to i tak bardzo słabe partie to będzie niszczyło i to będzie tworzyło właśnie, i tutaj ja się zgadzam z ludźmi z PiS-u, to będzie raczej tworzyło warunki wpływów takich miejscowych różnych panków i oligarchów miejscowych, dlatego że oni będą mogli kupować głosy. Jeżeli wystarczy kupienie 500 głosów, żeby ewentualnie wygrać i poparcie partii nie będzie potrzebne, to moim zdaniem to jest negatywne. I doświadczenia pokazują, że nawet kraje tak dojrzałej demokracji jak Nowa Zelandia odchodzą od tego systemu, od systemu właśnie większościowego dla małych okręgów. I Wielkiej Brytanii też sprawa nie jest oczywista. We Francji na przykład tam wyraźnie nastąpiło osłabienie w poprzednich już wyborach 2 głównych partii i mimo systemu większościowego pojawienie się różnych skrajnych partii na lewo i prawo. Moim zdaniem na przykład dobrym systemem jest na przykład niemiecki system, który również przyjęli na przykład Węgrzy. To znaczy system proporcjonalny, ale z silnym progiem, gdzie częściowo to są listy partyjne, częściowo bezpośrednio kandydaci, żeby ludzie mogli wybierać konkretnych ludzi. Moim zdaniem to jest system bardziej stabilny. To jest przykład. Tutaj na pewno potrzebne jest umocnienie Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem był na przykład błąd, który wynikał z nieprzemyślenia, to znaczy, że jak wprowadzono Trybunał, to niejako równocześnie wybierano wielu członków Trybunału Konstytucyjnego, co powoduje, że w pewnym momencie, kiedy się kończy kadencja, jeden rząd może w istocie zmienić charakter całego Trybunału, co jest błędem poważnym i niebezpieczeństwem, bo mieliśmy to w przypadku radykalnego rządu pisowskiego, to znaczy, że gdyby oni przetrzymali władzę jeszcze do lata przyszłego roku, oni by mieli prezesa Trybunału Konstytucyjnego i większość. Znaczy praktycznie nie byłoby już żadnych ograniczeń dla ich decyzji instytucjonalnych. To jest na przykład błąd. Jeżeli chodzi o media, trzeba się przyjrzeć różnym modelom. Można próbować referować na Radę, bo ta Rada do spraw mediów została powołana na wzór francuski i tam ona świetnie działa, czyli Innymi słowy, negatywne doświadczenia z tą instytucją, które mamy, nie wynikają po prostu z fałszywego kształtu samej instytucji, tylko z tego, że poczynając już od Wałęsy, ta instytucja była systematycznie psuta i polityka interweniała i ten proces został zakończony przez PiS wtedy, kiedy doprowadzili cynicznie do tego, żeby wyeliminowania w ogóle opozycji z tej Rady. Poprzednie rządy tolerowały jednak opozycję, żeby była pewna równowaga. To są media publiczne, a nie partyjne. O, więc to są przykłady. Można by na przykład postawić pewne warunki co do kompetencji prezesa Banku Centralnego i Rady Pieniężnej. Mogło być tak, że po prostu, jak, że tak powiem, Kaligula z konia zrobił senatorem, że człowieka kompletnie bez kompetencji, tylko jedyne jego kompetencje to jest bliskość do pana prezydenta, zostaje następcą Balcerowicza. Tu można by na przykład wprowadzić pewne warunki kompetencyjne, czy na przykład, żeby kandydat był podawany przez środowisko kompetentne, a nie żeby był arbitralnie wybierany przez prezydenta z względów czysto politycznych. To jest parę przykładów, które można zrobić. Można zrobić znacznie więcej, ale to już innym razem.
I już rzeczywiście ostatnie z tych ostatnich pytań. Parlament jedno czy dwuizbowy, a jeżeli dwuizbowy, to czy z inną izbą, na przykład samorządową?
Mnie się wydaje, że już jest pewna tradycja kilkunastoletnia. Jest raczej problem poprawienia jakości senatorów. Przy naszej słabości procesu legislacyjnego senat odgrywał jednak pozytywną rolę, poprawiając prawo często.
Chociaż może taki senat jak Czechach, który się zmienia co dwa lata, 1/3 senatorów.
To może być dobry pomysł. Tutaj wiele na pewno rozwiązań. Ja nie bardzo wierzę w samorządową, kompletnie odmienną logikę, już mam pewną tradycję, ale to może być bardzo dobry pomysł, by wymieniać 1/3 i w ten sposób też łagodzić zmiany polityczne związane z zmianą większości. To znaczy, to może być bardziej łagodne i w związku z tym jeszcze lepiej mógłby sprawować taki senat funkcję pewną korekcyjną w stosunku do Sejmu.
Dziękuję ślicznie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Wiadomością dnia jest fuzja wydawców gier wideo. Francuskiego Vivendi Games z amerykańskim Activision. Nowo powstała spółka będzie się nazywać Activision Blizzard. Jej obroty wynosić będą około 3,8 miliarda dolarów, a jej wartość giełdową szacuje się na blisko 20 miliardów. Francuski koncern Vivendi będzie posiadał w pierwszej fazie operacji 52% kapitału tej nowej spółki, która będzie w dziedzinie gier wideo światowym liderem, a w drugiej fazie po publicznej emisji akcji 68% akcji. W konsekwencji Vivendi będzie miał w Radzie Administracyjnej 6 przedstawicieli na 11. Ta fuzja, która ma się dokonać w przeciągu najbliższego półrocza, jest więc przyjaznym przejęciem amerykańskiej firmy przez francuską. Dodajmy, że Vivendi zainwestuje w tę operację w pierwszej fazie 1,7 miliarda dolarów, w drugiej 700 milionów. Jaki interes ma w tym Vivendi? Jego filia Vivendi Games, wyspecjalizowana w grach wideo online, przez lata przynosiła straty, ale od 3 lat przeżywa rozkwit dzięki sukcesowi gry World of Warcraft, która jak dotąd zdobyła ponad 9 milionów klientów. Będąc zatem światową potęgą w grach online, Vivendi Games brakowało oparcia na drugiej nóżce, czyli w dziedzinie gier na konsolach i komórkach. A taki jest właśnie profil Activision. Wydawcy takich gier jak Guitar Hero, Call of Duty, czy też zakorzenionych w świecie kina Shrek, X-Men, Spider-Man, James Bond, Transformers i mających w opinii ekspertów trwałe perspektywy rozwojowe. W tym towarzystwie cała seria mało znanych jeszcze gier lansowanych przez Vivendi Games zyskuje szansę szerszego rozpowszechnienia. W wyborze Activision jako partnera zagrał jeszcze jeden ważny element. Firma ta postawiła na najnowocześniejsze technologie stosowane w konsolach najnowszej generacji PlayStation Sony'ego, Xbox 360 Microsofta czy Wii Nintendo. Gry wideo to branża o bardzo znacznym potencjale rozwojowym. Według PricewaterhouseCoopers światowe obroty na tym rynku wzrosną z 32 miliardów dolarów w 2006 roku do 49 miliardów w 2011, czyli o 9% rocznie. W żadnym innym sektorze rozrywki nie ma tak silnej progresji. Oczekuje się, że fuzja Vivendi Games z Activision wywoła kolejne ruchy kapitałowe w tym sektorze. Dotychczasowy lider, amerykańska spółka Electronic Arts, przez 3 lata wtargnęła do kapitału francuskiej spółki Ubisoft, ale mimo posiadania 25% głosów nie zdołała przejąć nad nią kontroli. W wyścigu o wszechobecność, która jest dla wydawców gier wideo warunkiem sukcesu, Electronic Arts może zatem starać się o przejęcie takich firm jak THQ albo Take-Two Interactive. Mówi się też o jego zbliżeniu z brytyjskim SCA Entertainment, wydawcy Larry Croft. A zatem powstanie Activision Blizzard to dopiero początek wielkich manewrów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI w Nowym Jorku 93,1 UKF. RFI
Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Wiele satelitów obserwacyjnych Ziemi wysyłanych jest w przestrzeń kosmiczną dla celów czysto wojskowych. Wiadomo o tym wszem i wobec. Różnią się one od satelitów normalnych jedynie danymi technicznymi i operacyjnymi. Wiadomo też, że jeśli chodzi o wszelkiej maści szpiegostwo, to wojskowi są bardzo w tej materii dyskretni. Z drugiej strony oczywistym jest, że w chwili obecnej szpiegowanie z kosmosu to sprawa wręcz nieodzowna. A wszystko zaczęło się prawie pół wieku temu, kiedy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczynały podbój kosmosu. Odbywało się to nie tylko cywilnie, ale głównie wojskowo. Z dużych wysokości takie satelity szpiegowskie robiły dla swych panów zdjęcia w krajach trzecich strategicznie ważnych o niespotykanej dotąd bardzo wysokiej rozdzielczości. Niektóre z tych zdjęć nastawione były na dokładną obserwację ewentualnych utrzymywanych w głębokiej tajemnicy wybuchów jądrowych, a inne mogły powiadamiać o próbach wysyłania rakiet balistycznych. Ten kosmiczny wyścig szpiegowania rozpoczęły Stany Zjednoczone w roku 1959, wysyłając na orbitę okołoziemską 2 satelity obserwacyjne Discoverer i Samos. Ich następcami była cała seria satelitów typu Keyhole, czyli w tłumaczeniu dziurka od klucza. Związek Radziecki nie pozostawał dłużny, skonstruował i wysłał w kosmos satelitę szpiegowskiego Kosmos 4. Miało to miejsce w roku 1962. A potem to już radzieckie szpiegowanie z kosmosu nastąpiło lawinowo. Pierwsze satelity szpiegowskie charakteryzowały się stosunkowo niską orbitą, krótkim okresem pracy, od kilku dni do kilku tygodni zaledwie, no i systemem robienia zdjęć oraz przekazywania ich na Ziemię. Wyposażone były w takie troszkę ulepszone aparaty fotograficzne. Pstrykały tam na górze, a po wypstrykaniu wszystkich filmów powracały na Ziemię, gdzie rolki negatywów wyłowywano, a właściciele satelitów otrzymywali zdjęcia potrzebnych obiektów zrobione z odpowiedniej wysokości i z odpowiednim przybliżeniem. Szpiegowanie z kosmosu ulegało jednak ciągłemu ulepszaniu. Satelity dzisiejsze wyposażone są w podczerwień, mogą otrzymywać zdjęcia przez pokrywę chmur, zdjęcia radarowe. No i rzecz najważniejsza, mogą te zdjęcia przekazywać w czasie rzeczywistym na Ziemię. Nie muszą wcale na naszej planecie lądować. Rozdzielczość czujników na satelitach wojskowych pozostaje informacją ściśle tajną. Co najwyżej można ją oszacować w przybliżeniu, obserwując rozdzielczość satelitów używanych do celów cywilnych. Volker Liebig, dyrektor programu satelitarnej obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej ESA, twierdzi, że ta rozdzielczość w przypadku satelitów i obiektów cywilnych wynosi około 80 cm. Coraz częściej też zdarza się, wyjaśnia pan dyrektor, że wszystkie dane przysyłane na Ziemię przez satelity cywilne oraz wysyłane im z Ziemi polecenia są szyfrowane, tak aby nie mogli się doń dostać mający złe intencje hakerzy. Trzeba jednak podkreślić, że istnieją dość znaczne różnice między satelitami cywilnymi a wojskowymi w niektórych domenach, takich jak na przykład ochrona satelitów przed wszelkiego rodzaju promieniowaniem lub możliwe wydanie polecenia z Ziemi, aby dany satelita wojskowy, w zależności od aktualnej sytuacji militarnej, nagle zmienił orbitę. Powoduje to, że satelity wojskowe zużywają znacznie więcej paliwa, ale mają możliwość wielokrotnego przelecenia nad tym samym miejscem w celu przeprowadzenia dokładnej obserwacji. Tyle o nadal obserwowanej hegemonii rosyjsko-amerykańskiej w tej dziedzinie. W następnej audycji z cyklu Eureka powiemy trochę o podobnych ruchach dotyczących innych krajów na naszej planecie.
Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Kiepską jest książka detektywistyczna, gdy już po paru stronicach wiemy, kto zabił. Z wypiekami na policzkach czytamy 10 małych Indian czy przygody Sherlocka Holmesa, smakując styl, ciesząc się akcją i jednocześnie głowiąc się nad tym, kto popełnił zbrodnię. Ileż satysfakcji z tego, że udało nam się wpaść na trop, a i nie jesteśmy zbyt rozczarowani, kiedy okaże się, że jednak autor nas przechytrzył. Liczą się bowiem emocje. W pewnym sensie podobnie sprawa ma się ze sportem, a w tym konkretnym przypadku z rozgrywkami Champions League i Ligi Mistrzów, ekskluzywnego i niezwykle lukratywnego klubu najlepszych piłkarskich drużyn w Europie. Jakież to nudne, jak w tanim kryminale, gdy wszystkie karty zostają rozdane przed rozpoczęciem rozgrywek. Tym razem w przypadku paru grup, w tym także z udziałem zespołów francuskich, wszystko jest otwarte do ostatniej kolejki rozgrywek grupowych. Emocje będą towarzyszyły kibicom do końca, do ostatniej kartki kryminału. Oczywiście, że meczów nie ogląda się tylko dlatego, że stawką jest awans. Piłka dla samej gry, dla jej dramaturgii, strategii, swoistej estetyki i rzecz jasna owego emocjonalnego ładunku jest widowiskiem samym sobie. To jednak dopiero wysoka stawka spotkania dodaje jej tego wyrafinowanego smaku. Jest przyprawą, szczyptą palącej piripiri, listkiem bazylii, gałązką rozmarynu, posiekaną świeżutką pietruszką i ziarenkiem koriandry, które tworzą potrawę niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju. Zerknijmy na grupę F. Już przed pierwszym gwizdkiem sędziego było wiadomo, że tam pierwsze skrzypce będzie odgrywał Manchester United, któremu sekundować będzie najprawdopodobniej AS Roma. Pewne szanse dawano Sportingowi Lizbonę i Dynamo Kijów, ale to tylko byli aktorzy drugoplanowi. I tak się stało. Nudy na pudy. Jeszcze bardziej przewidywalna sytuacja dla przedmeczowych spekulacji była w grupie H, gdzie od razu spisano na straty Sztełem Bukaresz i Slavią Praga, mimo że i Czesi, i Rumuni w piłkę potrafią grać. No i rzeczywiście stało się tak, jak prorokowano. Awans wywalczyły FC Sevilla i londyński Arsenal. Ale gdyby taki obrót spraw dotyczył wszystkich grup, to Liga Mistrzów byłaby nudnym spotkaniem w klubie dżentelmenów, w którym wszyscy znają się jak łyse konie. Do 88 minuty meczu Olimpiku Marsylia z Besiktaszem na boisku w Stambule wynik był po myśli Marsylczyków 1-1. To zwiększało ich szanse na awans. Nie był to mecz marzeń, ale fakt, że obydwie drużyny zagrały głęboko wysunięte do przodu i długą piłką napędzały atak, sprawił, że było to spotkanie obfitujące w liczne sytuacje pod bramkami obydwu drużyn. Nie murowano bramek, ale atakowano, co sprawiło, że na boisku zespołu tureckiego rozgrywano emocjonujący mecz. Na 2 minuty przed końcem spotkania Bobo strzelił gola na 2-1 dla Besiktaszu. Stadion oszalał. Dla kibiców francuskich był to dramat, ale dla sportowego widowiska czysty zysk. Teraz do ostatniej kolejki sprawa jest otwarta. Szanse na wyjście z grupy mają wszystkie drużyny. Olimpik musi wygrać na stadionie Velodrom z Liverpoolem. Wprawdzie pierwszy mecz na Anfield Road Anglicy przegrali 0-1, co było sporą niespodzianką, ale teraz gnają jak rozpędzona lokomotywa. Najpierw rozgromili Besiktasz 8-0, a teraz nie dali szans świetnym Portugalczykom z FC Porto, wygrywając 4-1. No ale inaczej się gra u siebie, a inaczej na stadionie Velodrom z widokiem na Morze Śródziemne i otaczające marsylskie pagórki. Kombinacji jest wiele. Każda drużyna ma szansę na awans. Podobna sytuacja jest w grupie C, w której po pasjonującym meczu Werder Brema w osłabionym składzie, bo bez swoich gwiazd, wygrał z Realem Madryt 3-2, a wynik mógł być jeszcze wyższy. Olympiakos Pireus sprawił sensacyjną niespodziankę. Zespół grecki z żewłakowym w składzie pokonał w Rzymie, mające najbardziej szowinistyczną i rasistowską publiczność w całej Europie, Lazio 2-1. I w tym przypadku napięcie trwać będzie do końca, bo wszystkie 4 drużyny mają szansę na awans. Największe Real Madryt i Olympiakos, bo grają u siebie i wystarczą im remisy. W grupie mistrza Francji, w grupie E, Barcelona już się znalazła na wyższym szczeblu rozgrywek. O drugie miejsce walczą 2 zespoły. Olympique Lyon, który zremisował po dziwnym meczu u siebie z Katalończykami 2-2 i Glasgow Rangers, który nieoczekiwanie przegrał na wyjeździe z wyeliminowanym walczącym o pietruszkę FVB Stuttgart 2-3. Teraz wszystko rozstrzygnie się na gorącym terenie w Glasgow, dokąd wybierają się Liończycy. O awans walczą także zespoły z Polakami w składzie. Celtic Glasgow, który rzutem na taśmę zdobył gola na wagę 3 punktów w spotkaniu z Szachtorem Donieck, w którym gra Mariusz Lewandowski i właśnie zespół z Ukrainy. W Celticu świetnie zagrał Jarosik, zdobywca pierwszej bramki, a w bramce Szkotów kolejny Polak Artur Boruc, reprezentacyjny bramkarz Polski. Na dwoje babka z fusów wróżyła, bo Celtic gra na San Siro z AC Milanem, a Szachtior przyjmuje u siebie niemającą szans na awans Benfikę Lizbona. No ale przewidywania już nieraz nie nadążały za duchem sportowej rywalizacji. Znów będzie wiele emocji.
Rysi w Zakopanem 105,2 UKF. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś lekcja pierwsza. Albert Cohen, Belle du Seigneur. Albert Cohen urodził się na wyspie Korfu, w żydowskiej rodzinie na pół greckiego, na pół weneckiego pochodzenia. Miał zaledwie 5 lat, gdy uchodząc przed biedą i pogromami, rodzice zdecydowali się w 1900 roku osiedlić we Francji. Kiedy w Marsylii Albert zaczął chodzić do szkoły, natychmiast urzekł go język francuski, jakże odmienny od języka ojczystego. Koledzy pokpiwali sobie z niego.
Toi, lui disent-ils, tu es étranger. Tu ne pourras jamais écrire le français comme nous.
Przyjął to jako wyzwanie i postanowił, że wytęży wszystkie siły, aby mu sprostać. Jako 17-latek, dla podreperowania zdrowia, został wysłany przez rodziców do uzdrowiska w Szwajcarii. Poznał tam pewną mieszkankę Genewy, w której się zakochał. Została później jego pierwszą żoną. Albert wstąpił do służby dyplomatycznej, lecz rychło dał się poznać jako wybitny pisarz. Jeszcze przed II wojną światową wydaje pierwsze powieści Solal i Mąż Clou. Jednakże najważniejsze swe dzieła stworzył Cohen dopiero po 50. Pisał dużo, z wielką dbałością o perfekcję, ale niewiele opublikował. Niespełna 10 pozycji, których treść koncentruje się wokół 2 tematów. Pierwszy wątek skupia się na fascynującej, barwnej postaci Solala. Drugi jest w większym stopniu autobiograficzny. Wielbicielki Coena chciały widzieć w autorze jego bohatera, uwodzicielskiego Solala, ale on sam odżegnywał się od takiego podobieństwa.
Je ne suis pas plus Solal que Stendhal n'était Julien Sorel.
Mówił. Albert Coen uważał bowiem, że miłość taka, jaką opisuje większość powieściopisarzy, jest fałszem. Należy do świata naiwnej mistyfikacji. Dlatego też na 1000 stronach powieści Belle du Seigneur odmalowuje klęskę miłosnej pasji. Tytuł powieści sygnalizuje niezwykłą urodę Ariadny i jej całkowite poddanie się uczuciu. Jesteś piękna, mówi Solal przy spotkaniu, ona zaś odpowiada: Je suis la belle du Seigneur, jestem oblubienicą Pana. Bohaterka powieści, Ariadna Doble, pochodzi z rodziny należącej do genewskiej elity intelektualnej. Wyszła za mąż bez miłości za Adriana Dem, który jest urzędnikiem Ligi Narodów, gdzie Solal zajmuje wysokie stanowisko. Tam też poznaje i uwodzi piękną Ariadnę. Zdradzony mąż usiłuje popełnić samobójstwo. Kochankowie tymczasem uciekają, ale ich miłość skazana jest na klęskę. Według Alberta Coena we współczesnej obyczajowości Zachodu jedynie przeszkody i rozłąka cementują miłość i zapewniają jej trwanie. W jaki sposób przeszkody mogą podsycać uczucie? O tym mówi fragment, którego dzisiaj wysłuchamy. Scena rozgrywa się w domu nad morzem. Opętany zazdrością, Solal próbuje ożywić swoją zamierającą miłość. Zarzuca Ariadnę pytaniami i zmusza ją wreszcie do przyznania się, że ma kochanka.
Dis son nom, vite.
Dietsch.
Quelle nationalité?
Allemand.
C'est bien ma chance. Son prénom?
Serge.
Pourquoi, puisqu'il est allemand?
Sa mère était russe.
Tu es au courant de tout, je vois. Qu'est-ce qu'il fait?
C'est le chef d'orchestre.
Un chef d'orchestre.
Je ne comprends pas.
Tu le défends déjà?
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Parce qu'à moi, on dit vous?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Tu, comme à Dietsch. Merci. Je vais t'expliquer, ma chérie. Pour toi, c'est le chef d'orchestre. Pour moi, qui ne connais pas ce monsieur Verge, pardon, Serge, ce n'est qu'un chef d'orchestre. Einstein, le physicien. Freud, le psychanalyste.
W dzisiejszej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Albertem Coenem i bohaterami jego powieści Belle du Seigneur. Następnym razem, analizując fragmenty dialogu, poznamy formy pytań o informacje i sposób ustalania danych osobowych.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego była ostatnim punktem w naszym dzisiejszym programie. Ja żegnam się więc z Państwem, dziękując bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Anna Bernhardt, RFI z Paryża.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens sont gris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris, on court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer. Même plaqué or, Paris est mort. Il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens, j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit pouf. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Parle pas de John. j'aime plus Paris. Passer le périph de pauvres airs n'ont pas le bon goût. D'être millionnaire, bon, c'est pas rien. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de city, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche, il est fini. Paris d'au diable, mais aujourd'hui, voir suit des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle, j'en fais le pari. Il n'y a qu'elle, c'est bien l'ennui. J'aime plus Paris.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.